Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Jana. Najpierw na rozdziale pierwszym. I będę czytał od wersetu 35 do 46. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A obydwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu. A było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że Jan miał swoich uczniów. Jan miał swoich uczniów i zauważcie, w jaki sposób, co się stało w momencie, kiedy Jan, co zrobił Jan i co się stało, kiedy on powiedział: oto Baranek Boży. I jak to się też przekłada na nasze postępowanie w stosunku do ludzi, którzy chcą przyjść do Pana Jezusa. To również dotyczy ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób nauczycielami, autorytetami, ludźmi, którzy są duszpasterzami. Jan stał z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. I teraz co się stało? Owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. I Jan nie pyta zaraz: ale gdzie wy idziecie? Przecież to ja jestem waszym nauczycielem. On po prostu zostawia ich. I najpierw im pokazuje Pana Jezusa, mówi: to jest Baranek Boży. I on idzie za Nim, i oni idą za Nim, a on potem nawet mówi jeszcze, że to bardzo dobrze, bo ja mam się umniejszać, a On ma rosnąć, czyli Pan Jezus. I to jest podejście, które pokazuje nam Słowo Boże w stosunku do ludzi, którzy przychodzą do Pana, przychodzą do wiary, i my mamy im przede wszystkim pokazać Baranka Bożego, a potem spowodować czy zachęcić do tego, żeby oni za Nim poszli, a nie za nami. I często jest tak, że niestety, ale powodujemy to, że ktoś idzie za nami, nie za Panem Jezusem, i my mimowolnie albo wolnie stajemy się pośrednikami. I to jest fatalna rzecz, której akurat Słowo Boże tutaj zaprzecza. Oni poszli za Jezusem, a gdy Jezus się odwrócił, ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? To jest dobre pytanie, dlatego że oczywiście oni musieli sobie zdać sprawę z tego, o co im chodzi, po co przychodzą, czemu idą za Jezusem. I tak naprawdę każdy, kto za Jezusem zaczyna iść, powinien usłyszy i powinien sobie też odpowiedzieć na pytanie: czego szukasz tak naprawdę? Czy ty szukasz Pana, czy ty szukasz żywota wiecznego, czy ty szukasz życia z Nim, czy ty szukasz na przykład jakichś tam korzyści? Bardzo często jest tak, że ktoś idzie za Panem i na pytanie, czego szukasz, on zaczyna odpowiadać w sposób pobieżny, cielesny. No, szukam zdrowia, szukam pieniędzy, szukam wygodnego życia, szukam tego, żeby Pan Jezus mi pomagał w tym czy w tamtym. Natomiast ci, którzy za Nim poszli, zapytali się najpierw, gdzie mieszkasz, a potem poszli, żeby być z Nim. I to jest istota całej sprawy. To jest po to, żeby być z Nim, pozostać u Niego. I to się również pięknie przekłada na to, co Pan Jezus powiedział później w rozdziale 14. Dlatego, że kiedy my idziemy i chcemy być z Nim, to my w końcu kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy my będziemy z Nim, ale już nie tu. I w 14 rozdziale jest napisane, że powiedział: przyjdę, wezmę was do siebie, bo przyszykuję wam mieszkania, abyście byli tam, gdzie ja jestem. I najpierw jesteśmy tu, gdzie jest On, tu na ziemi, tak jak tamci poszli, żeby zobaczyć, gdzie mieszka i chcieli z Nim przebywać. I jeżeli my chcemy z Panem Jezusem przebywać, tak po prostu idziemy: Panie, gdzie jesteś? Szukam Ciebie i chcę z Tobą być. To jest bardzo prosta rzecz. To nie wymaga jakiejś nie wiadomo jakiej teologii. Chcę, moje serce chce być z Panem. Kiedy my będziemy z Panem, kiedy będziemy z Nim często, kiedy będziemy z Nim długo, kiedy będziemy chcieli być z Nim bardziej, to w końcu przyjdzie taki dzień, kiedy On przyjdzie po nas, weźmie nas i będziemy już w takim miejscu, że będziemy z Nim już na zawsze. I Pan Jezus powiedział: przyjdę i wezmę was, abyście tam, gdzie ja i wy byli. A w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie jest mowa o pochwyceniu Kościoła, jest napisane, że to się stanie po to, żebyśmy byli już zawsze z Panem. I to się przekłada. To znaczy, jeżeli my chcemy być z Nim tutaj, to będziemy z Nim kiedyś już zawsze, gdzie indziej. I teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. To znaczy na to, kim byli pierwsi ludzie, którzy Pana Jezusa spotkali. Czyli kto pierwszy za Nim poszedł. To jest bardzo ważne, zapamiętajmy te imiona. Dlatego, że pierwszą osobą, która poszła jako uczeń Jana, dalej mamy 40 werset, Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy przysłyszeli od Jana i poszli za Nim. Czyli to nie akurat Piotr, tylko jego brat Andrzej. Najpierw spotkał Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. On już wiedział. On już wiedział. Jan mu powiedział: to jest Baranek Boży. On doskonale skojarzył to z tym, że to jest Mesjasz, bo przecież Izajasza 53 rozdział czytał. Tam jest mowa o tym, że będzie jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca, prawda? On już wiedział to wszystko. I on był przekonany, mówi: znaleźliśmy Mesjasza. Następnego dnia przyprowadził najpierw brata do Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział: ty będziesz Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei, spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. I teraz co robi Filip? Filip, który był z Betsajdy, czyli z miasta Andrzeja i Piotra, z kolei spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Czy on też jest pewien, że znalazł Mesjasza, który jest przepowiedziany przez Mojżesza. I Natanael wprawdzie oczywiście miał tam wątpliwości swoje, ale Filip mówi: pójdź i zobacz. Czyli i Andrzej, i Filip byli święcie przekonani, że to jest Mesjasz, że to jest Baranek Boży i oni za Nim poszli pierwsi. I jeszcze Piotr oprócz nich. I teraz przejdźmy do rozdziału 6. To będzie od pierwszego wersetu do 21. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi, a była blisko Pascha, święto żydowskie. Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu i usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. I teraz wracamy do tych dwóch imion, czyli do tych, którzy pierwsi przyszli do Pana Jezusa. Zauważcie jedną rzecz, że ci, którzy byli przekonani, że to jest Mesjasz, że to jest Baranek Boży, że to jest Bóg, i oni w momencie, kiedy Pan Jezus zadaje, najpierw Filipowi zadaje pytanie, to jest człowiek, który jako jeden z pierwszych do niego przyszedł, czyli najdłużej z nim był. I wystawił go na próbę, zadając to pytanie. Dlaczego? Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Czyli Filip staje przed sytuacją, kiedy ma ze sobą Pana Jezusa, ma sytuację, która jest niemożliwa do zrobienia i Filip dostaje pytanie, a co teraz zrobimy? I my czasami stając w sytuacji niemożliwej, dostajemy od Pana Boga takie same pytanie. I co teraz zrobisz? Chodzisz ze mną już jakiś czas. Widziałeś niejedno, widziałeś cud taki, taki, widziałeś, odpowiadałem na Twoją modlitwę w tym miejscu, w tamtym miejscu, wtedy i wtedy. I teraz mamy sytuację, w której jest 5000 ludzi i nie ma ich czym nakarmić. Co teraz zrobisz? I zauważcie, że Filip momentalnie przechodzi na tryb myślenia tego świata. To znaczy liczy pieniądze i mówi tak, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, żeby choćby tylko kto odrobinę otrzymał. Czyli on nie myśli o tym, że ma Pana przy sobie i nie zadaje pytania albo nie mówi, Panie, Ty wiesz. Tylko ta próba kończy się dla niego właśnie taką odpowiedzią. Przechodzi w tryb działania cielesnego. Ma pieniądze albo nawet nie tyle, że ma, tylko mówi, że 200 denarów to było półroczne zarobki, czyli mniej więcej tak, jakby powiedział Panu Jezusowi, Panie, to pół roku zarobków nie wystarczy, żeby tym ludziom dać jeść. I przypomina mi się w tym momencie coś takiego, co się w fizyce nazywa teorią światów równoległych. To znaczy, my żyjemy w świecie i w Królestwie Bożym. Królestwo Boże nie jest z tego świata, ale jest w tym świecie. I tak się składa, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają podwójne obywatelstwo. To znaczy mamy obywatelstwo Królestwa Bożego, ale równocześnie ciałem jesteśmy tutaj. I dlatego płacimy podatki, dlatego jesteśmy posłuszni prawu, dlatego musimy jeść, pić, zarabiać. I nasz problem czasem polega właśnie na tym, że to jedno w drugim, to znaczy to, że te dwa światy nachodzą na siebie, i my w tych światach w taki sposób żyjemy, czasami się rozchodzą. I czasem te dwa światy stają się dla nas równoległe. Przychodzi sytuacja kryzysowa, przychodzi pytanie, co teraz zrobisz? I my zamiast przychodzić do Pana i mówić, Panie, Ty znasz rozwiązanie. Panie, przyznaję, że nie mam kompletnie żadnego pomysłu. Nie wiem, jestem bezradny, ale Ty wszystko wiesz. My zaczynamy liczyć pieniądze i myśleć na przykład o tym, jak praktycznie rozwiązać problem, zamiast najpierw przypomnieć sobie o tym, że przecież mamy Pana blisko. Ja myślę, że sytuacje tego typu najlepiej właśnie obrazują ta teoria światów równoległych. No, kiedy akurat mieliśmy z żoną w tej chwili sytuację z tym mieszkaniem dla rodziców, prawda? Pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to poszliśmy do Pana i powiedzieliśmy, Panie, jesteśmy kompletnie bezradni. Nie możemy nic. Nie możemy zrobić, żeby oni zmienili zdanie, nie możemy nic zrobić, żeby mieszkanie się znalazło, nie możemy zrobić kompletnie nic, zero. W związku z tym przychodzimy do Ciebie, Panie, bo Ty masz rozwiązanie. Czyli nie liczymy najpierw, ile mamy pieniędzy, ile oni mają pieniędzy, co można zrobić, czego nie, idziemy do Ciebie. I tak się składa, że Bóg w tym momencie zaczyna działać, ponieważ my właśnie jesteśmy w świecie, ale w Królestwie Bożym równocześnie. No i co dalej się dzieje w 6 rozdziale Ewangelii Jana? Następny uczeń się odzywa. I kim on jest? Andrzej, brat Szymona Piotra, czyli następny, który poznał Jezusa najwcześniej i był z nim od dawna. I widział również wiele rzeczy, które Pan Jezus uczynił. I co on mówi? Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Czyli on również już działa w trybie myślenia tego świata. No mam określone środki, ale przecież nie damy rady z tymi środkami. Nie ma szans. Czyli tak naprawdę on dostał takie pytanie, Filip dostał takie pytanie, w tym samym trybie zadziałał Andrzej i okazało się, że oni mając przy sobie Pana, mając blisko kogoś, kto już wielokrotnie, już wodę w wino zamieniał, już wiele rzeczy robił i oni to widzieli na własne oczy, to oni zamiast patrzeć na niego, to patrzą się na to, co oni mają do dyspozycji tu, według ciała, na ziemi. I to jest lekcja dla nas. My, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, mamy do wyboru. Albo jesteśmy w tym królestwie i w obydwóch naraz, to znaczy jesteśmy, to nam się nakłada, że jesteśmy w Królestwie Bożym, które jest na ziemi również i jesteśmy w tym, co się dzieje tutaj. Albo światy nam się rozchodzą i stają się równoległe. Czyli Pana Jezusa mamy obok, a my zaczynamy myśleć o tym, co możemy zrobić według ciała. To jest porażka za każdym razem. I jest taka możliwość, ja myślę, że to niewiele się pomylę, jak powiem, że mogą przyjść takie czasy, niedługo, że będziemy stawali dokładnie wobec takich sytuacji. Że przyjdzie taki kryzys, że wierzący ludzie będą się modlić nad jedzeniem, żeby ono się rozmnożyło. Ponieważ nie będzie skąd wziąć. I jeżeli my nie nauczymy się myśleć i w taki sposób, żeby tych światów dwóch nie tworzyć równoległych, to w tym momencie, kiedy przyjdzie coś takiego, będzie porażka. Ale kiedy my w tej chwili na małych rzeczach nauczymy się tak myśleć, to w momencie, kiedy przyjdzie brak jedzenia, a znamy takie świadectwa, kiedy Bóg rozmnażał jedzenie. Nawet mieliśmy sami taką sytuację kiedyś. I bywało, że rzeczywiście ktoś się modlił nad jedzeniem, bo było dużo gości, mało jedzenia i rzeczywiście można było ich nakarmić. I nie wiadomo, skąd się to wzięło. Ale to jest właśnie myślenie nie z tego świata. To jest myślenie w kategoriach Królestwa Bożego. Dlatego jeżeli na przykład żona powiedziała Sebastianowi ostatnio, ty jesteś jakiś nie z tego świata, to właśnie tak ma być. Ty jesteś nie z tego świata. I myśl kategoriami nie z tego świata, bo masz Pana. No więc porażka. Obaj zaczęli myśleć kategoriami ciała. To Pan Jezus mówi, każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Czyli samych mężczyzn było 5000. Weźmy pod uwagę jeszcze kobiety i dzieci, to tam było z kilkanaście tysięcy osób spokojnie do nakarmienia. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli ten, naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. I z jednej strony jest tutaj bardzo ciekawa lekcja, praktyczna bardzo. Pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Z jednej strony jesteśmy ludźmi, którzy żyją w sferze duchowej. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w Królestwie Bożym, mamy Pana i tak dalej. Ale ponieważ żyjemy również w tym królestwie, ponieważ żyjemy również według ciała, to Pan Bóg mówi, szanuj to, co masz. Pozbieraj te okruchy. I nie bądź człowiekiem rozrzutnym, dlatego że czasami błogosławieństwo Boże jest dla ciebie dane, ale traktuj je poważnie, szanuj je. Wtedy też będziesz miał więcej. To się nie rozmnoży, ale będziesz miał lepiej. No i oczywiście, co się stało? Pozbierali z 5 chlebów jęczmiennych, napełnili 12 koszów. I oprócz tego wszystkiego, kiedy Pan Jezus rozmnażał to jedzenie, to wróćmy do drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 4. Druga Księga Królewska, rozdział 4. Dlatego, że ci ludzie, którzy znali Stary Testament, oni pewne rzeczy powinni kojarzyć. Druga Królewska, rozdział 4, 42-43. I 44. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal Szalisza i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł, daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł, jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to, daj to tym ludziom, którzy niech się najedzą, gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. Jak ci ludzie, bo Żydzi to tak myśleli i myślą bardzo dobrze, to tak jest, to trzeba na to też zwrócić uwagę, że skojarzeniami, wzorcami pewnymi, prawda? I ten Mesjasz, który miał przyjść, to był więcej niż Salomon, to był więcej niż prorocy wszyscy razem wzięci. I oni jak zobaczyli to wszystko, to powinni też sobie to skojarzyć. To była taka sytuacja już, prawda? I był Elizeusz, który okazało się, że według słowa Pańskiego rozmnożył chleb dla setki ludzi, a tam było 10 chlebów. A tu mamy kilkanaście tysięcy i 5 chlebów. No więc kim jest ten, który to zrobił teraz? Oto więcej niż Salomon, oto więcej niż Elizeusz, więcej niż Eliasz, więcej niż wszyscy, którzy byli typem. Więcej niż Mojżesz. Jest taka sytuacja, kiedy w Ewangelii Marka opisana, przejdźmy na chwileczkę, 8 rozdział Ewangelii Marka, 4000 od wersetu 14 czytamy tak. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im, mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu 7. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? I to jest niesamowity fragment, dlatego że znowu pokazuje, że no, faryzeusze, Herod, to przecież byli ludzie, którzy myśleli cieleśnie, to byli ludzie religijni, to byli ludzie obłudni. Ten kwas, o którym Pan Jezus mówił, to często mówił o tym, wystrzegajcie się obłudy. Wystrzegajcie się tego, że mówicie pewne rzeczy, ale robicie inaczej. Mówicie, że macie Pana, ale w sytuacjach, kiedy jest moment, kiedy naprawdę trzeba Go wezwać, to się okazuje, że wy zaczynacie przechodzić do świata równoległego. Zaczynacie liczyć to, co macie i co według ciała możecie zrobić. A niektórzy nawet mówią, no Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają. Ja to słyszałem już nieraz. I Pan Jezus mówi do nich, no przecież zobaczcie, co się dzieje. Nie pojmujecie, nie rozumiecie, czy serce wasze jest nieczułe. I naprawdę bardzo często trzeba się modlić o to, żeby Bóg uczulił nasze serca na te rzeczy. Żeby On zaczął te serca nasze tak zmiękczać, żeby te serca były czułe, żebyśmy zaczęli więcej rozumieć, więcej pojmować i więcej korzystać z tego, co pamiętamy. Żeby dotarło do nas wreszcie, bo naprawdę często nie dociera. To jest taka teoria. Panie, no zrobiłeś to, zrobiłeś tamto. I ja mam często taki problem. Panie, zrobiłeś tyle rzeczy dla mnie, ale czy teraz zrobisz jeszcze raz? A czy Bóg się zmienił? No nie zmienił się. To ja mam problem. No i znowu kwestia skojarzenia. Ile koszów zebraliście? 12. Dlaczego dla Żydów 12 to jest ważna liczba? Bo jest 12 plemion Izraela. Następny cud. Ile koszów zebraliście? 7. Dlaczego 7 to jest ważna liczba? Bo 7 dni mieli być przaśni, bo 7 to jest liczba pełni i tak dalej, i tak dalej. To są liczby znaczące, prawda? Wobec tego to, co Bóg robi, to są rzeczy znaczące. I dlatego Pan Jezus mówi, co, jeszcze nie rozumiecie? I my się módlmy, żebyśmy zaczęli rozumieć. Żeby te nasze serca zaczęły być czułe i żebyśmy nie żyli w światach równoległych. Tylko, żeby to Królestwo, które jest tu, na ziemi, i Królestwo Boże w naszym życiu się nakładały. I dalej wróćmy do rozdziału 6. I od 15 wersetu do 21 jeszcze przeczytam. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przypłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i strach ich ogarnął. A on odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. No i mamy znowu pokazane, jaką parą jesteśmy, jacy słabi jesteśmy. Ozeasz pisze, że miłość wasza jest jak para, jest jak rosa, która ona się ulatnia, za chwilę jej nie będzie. No, tacy jesteście sami z siebie. I znowu przyszedł jeden cud, drugi cud. I gdy oni popłynęli, oni tam płynęli coś koło 5-6 kilometrów. I bywają takie sytuacje w naszym życiu właśnie, 17 werset. Ciemność zapadła, a Jezus do mnie jeszcze nie przyszedł. Co ja zrobię? Jest kryzys, Panie, ciemno, boję się, zaczynam się bać. Fale coraz większe. Ja się strasznie muszę wysilić, żeby to wszystko pokonać. Czyli no wiosłuję, no co mam zrobić? Gdzie jesteś? No tak samo jak przyszli do Niego, jak spał na łodzi, prawda? I pretensje mieli do Niego. Panie, nie widzisz, że my giniemy? Mając przy sobie stwórcę tego wszystkiego, oni krzyczeli: Panie, giniemy, nie widzisz? I co on wtedy zrobił, Pan Jezus? Wstał i powiedział: no, do morza ucisz się. Koniec. Problem zniknął. Teraz wracamy tu. Zobaczyli Jezusa chodzącego po morzu, zbliżającego się do łodzi. Strach ich ogarnął, a on odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. I to jest znowu sytuacja tego rodzaju, że Pan Jezus, kiedy my zaczynamy się bać i kiedy my znowu jesteśmy, no można powiedzieć, no porażka znowu następna, prawda? Bo my znowu weszliśmy w ten świat równoległy. On nas będzie uczył do skutku. Tylko żebyśmy my chcieli się uczyć szybciej. To jest ważne dla nas, bo przyjdą sytuacje, kiedy już nie będzie można się uczyć, będzie za późno. I to nie jest tak, że my będziemy się uczyć i uczyć i uczyć w nieskończoność. Tylko prośmy Pana, żeby nam dał miękkie serca, otwarte oczy i żebyśmy nauczyli się tego wszystkiego szybciej, żeby w sytuacjach naprawdę poważnych zawsze zaczynać od wołania do Pana i wyznawać Mu to, że jestem bezradny, ale Ty jesteś ze mną. Dlatego, że Pan Jezus jest cierpliwy i mówi do Ciebie: nie bój się. Nie bój się. Przychodzi do tej łodzi, w której tak strasznie się boisz. No i co my wtedy robimy? No chętnie Go zabieramy do tej łodzi, prawda? To jest taki... No uśmiechnąłem się, jak to przeczytałem. No każdy chętnie Pana Jezusa do tej łodzi w tym momencie bierze. Bo On nas nie opuszcza. Mimo wszystko. Chodzi tylko o to, żebyśmy uczyli się i żebyśmy zawsze do Niego najpierw wołali. I żeby te światy, które są nałożone na siebie w tym królestwie, na tej ziemi, dla nas, żeby one się nie robiły równoległe, dlatego że jeżeli zaczniemy żyć w równoległych światach, to w końcu się stanie tak, że my będziemy żyć swoim życiem, a Pan Jezus będzie obok. I to nakładanie będzie coraz rzadsze i my możemy stracić to, co jest najważniejsze. Nawet jeśli będziemy służyć, nawet jeżeli będziemy się modlić, nawet jeżeli będziemy chodzić do kościoła. Wołajmy do Boga, żeby nam się to nie rozeszło. Amen.